Krok pierwszy. Wreszcie na dnie. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów. I że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
Ku wolności kierujemy dziś naszą uwagę w sposób szczególny i to w dodatku zbrojni w program, który rozpoczyna się od słów wreszcie na dnie. To jest podtytuł do pierwszego kroku. No, mówiłeś przed chwilą o tym, Jacku, że rzeczywiście, żeby zobaczyć swoją sytuację, no, musi zaboleć, bo inaczej te wszystkie landryny oblepiają nas na tyle skutecznie, że po co zdejmować je z oczu, jak ciągle jeszcze są słodkie.
Nie ma motywacji, nie ma tego czegoś, tej drzazgi, która gdzieś tam jest wbita i uwiera. Dopiero gdy ona się tam znajdzie, gdy zacznie uwierać, zaczynamy się oglądać, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, a każda następna jeszcze bardziej nas zmusza do tego, żeby szukać pomocy. No i to jest ten ratunek, tak, który możemy znaleźć. Oczywiście, że bywa tak, że za pierwszym razem, przy pierwszej refleksji to jeszcze jest za mało, przy drugiej, trzeciej, nawet dziesiątej.
No, są środki przeciwbólowe, sposoby, zapominania.
Jeszcze się trafi kogoś, kto powie, a stary, nie martw się, to tam wiesz.
Ja też tak miałem i
spoko. Znieczulą cię, prawda, zrobią pod znieczuleniem, wszystko będzie super, tylko kaski trochę jak masz, to nie ma sprawy.
Straciłeś pracę? Chodź tu, zobacz, jak fajnie, słońce świeci.
Natomiast chodzi, oczywiście możemy z każdego punktu, z każdego miejsca, tutaj jest duża rola oczywiście też środowiska, rodziny szczególnie, tak, gdzie mówi się o tak zwanym podwyższaniu dna, czyli o mądrej miłości, jak się mówi też właśnie w kręgach chrześcijańskich, czyli o miłości, która jest miłością z jednej strony dającą pełną akceptację godności, szacunku ludzkiego, otwartości na drugiego, empatii, wyrozumiałości, ale jednocześnie dopuszczania konsekwencji, nie przyjmowania odpowiedzialności za kogoś, za jego wybory życiowe, za sytuacje, które no, pod wpływem jego zniewolenia czy uzależnienia mają miejsce. I to jest właśnie potrzebne do tego, aby to dno podwyższać. Czyli aby wcześniej, nie czekając na upadek naprawdę duży, z dużej wysokości, ten ktoś mógł zobaczyć swoją niedolę.
No ale to mówisz o komfortowej sytuacji, gdy nie jesteś sam. A kto ma podwyższać to dno, kiedy jesteśmy sami z naszym nałogiem?
My wszyscy. My wszyscy, nieakceptujący zachowań różnego
patologicznych.
Typu. Patologicznych w każdym względzie, co dzisiaj jest inne, dość nagminne. Dzisiaj mamy daleko idące przyzwolenie do różnych zachowań dziwnych, prawda? Nieuzasadnionych absolutnie.
Łapówkarstwo, obmowa.
Ale choćby agresja. Agresja słowna, agresja werbalna, agresja ukryta tak zwana, prawda? Różnego rodzaju manipulacja. Poddajemy się jej. W odruchu często słyszę takie informacje, że poczułem się lepiej jako chrześcijanin, bo pod sklepem dałem 20 groszy panu, który tam stał i zbierał. No tylko, że ten pan zbierał na jabola, prawda? Czyli na najtańsze wino, które za chwilę w bramie wypije, żeby dać upust swojej żądzy uzależnienia, więc to nie są zachowania, które są mądrą miłością, prawda?
No na pewno dna nie podwyższy.
No więc właśnie.
No, chociaż 20 groszy.
Na szczęście dużo się dzisiaj słyszy i bardzo się jestem też zawsze zbudowany, kiedy słyszę w kościołach w Warszawie, bardzo często to słyszę, jak z różnych okazji, mówiąc na ten temat, księża zachęcają, żeby właśnie mieć świadomość, czemu ma służyć ten pieniądz, który wydatkujemy i że jeśli nie mamy pewności, czy będzie chodził na dobre cele, to lepiej rzucić go do puszki, czy przekazać na organizację, niż dać komuś, dlatego że trzeba o tym pamiętać, że osoby uzależnione, osoby zniewolone używają tego swojego uzależnienia nieświadomie do końca i zniewolenia do tego, aby właśnie nas wykorzystywać, żeby nas używać. Każdy drugi jest tylko na tyle istotny dla osoby uzależnionej czy zniewolonej,
dawca,
na ile można go użyć dla własnych celów.
Zacznijmy w takim razie od klasyka.
Z listu świętego Pawła do Rzymian. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.
Ja myślę, że jeśli w szczerości słuchamy, to każdy z nas wie, o co chodzi.
Rzeczywiście święty Paweł bardzo dobrze widział to, że człowiek ma w ciele zachowania, które są zachowaniami zgoła nieduchowymi.
Cielęcymi.
Tak, takimi cielęcymi. I że nie do końca ma nad nimi władzę. Święty Paweł powie, że czyni grzech, który go uświęca. Czyli miał świadomość tego, że przez obserwację swojej grzeszności może zmierzać ku naprawie. Ten fragment, który jest przeczytany, służy właśnie temu, żeby skierować nasze widzenie na nasze zachowania, żebyśmy zaczęli widzieć, że nasze objawy, że tak powiem, naszych zachowań pokazują, że nie do końca realizujemy to, co byśmy realizować chcieli. Że nasz system wartości często jest obłudny. Że choć wydaje nam się, że idziemy ku dobru, to tak naprawdę jedziemy do Szeolu. Ja zawsze mówię, że to jest tak jak z windą, prawda, do której wchodzę i naciskam najwyższe piętro, a jadę do piwnicy.
Zepsuta winda? Myślę, nie, sobie, to źle naciskam.
Tak, zepsuta winda, ktoś podmienił przyciski. A. Nie, u mnie tak naprawdę pod przyciskiem najwyższym nie jest to, co wydaje mi się, że tam jest. Święty Paweł...
Mówisz o hierarchii wartości.
Tak, Święty Paweł ma tego świadomość.
Mhm. Ale złapmy konkret jakiś. No bo każdy z nas, a w każdym razie wydaje mi się, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu usiadł i zastanowił się, co jest jego celem i jakie są jego priorytety działań. I wydaje się, że jeśli dobrze mamy to przemyślane, to pomyłka raczej nie zachodzi. Znaczy, jeśli wiem, że dobro mojej rodziny jest na pierwszym miejscu, załóżmy, że tak ktoś pozycjonuje tę sprawę, no to raczej to jest ten guzik górny.
Tak, tak samo myśli hazardzista, który siedzi przy maszynie czy przy ruletce, prawda? 10 godzinę przegrawszy już środki wszystkie, które rodzina miała zgromadzone przez ostatnie 3 lata na budowę nowego domu, mówiąc sobie, że za chwilę trafi właśnie to zero, które odkuje mu wszystkie straty i jeszcze zarobi na 3 takie domy.
I wówczas zaopiekuje się rodziną.
Tak, i robi to tylko dlatego, że ponieważ rodzina jest u niego na pierwszym miejscu. Przecież on nie robi tego dla siebie.
No ale mówisz o sytuacji, bym powiedział, terminalnej. A jak to się ma do nas, normalnych ludzi, którzy na co dzień
Rafale, ja nie chcę,
nie zasiadają w kasynach.
Ja nie chcę przekonywać kogokolwiek, że on jest tym, który powinien tego programu dotknąć.
Mhm.
Natomiast wiem na pewno, że ten program jest skonstruowany dla tych, którzy wiedzą, że on jest dla nich. Więc nie jest tak, że ja chcę przekonać kogoś...
Ale skąd mogą wiedzieć, nie znając programu?
Mogą. Mogą, dlatego że nie znając programu, również poczują traumę swoich doświadczeń. Ponieważ nie znając programu, również poczują cierpienie w związku z własnymi konsekwencjami.
Czyli program ten nie jest dla tych, którym wygodnie w ich życiach, tylko raczej dla tych, którzy zorientowali się, że są w Egipcie.
Tak.
Mhm. No dobra, no to ruszamy na tę pustynię. Po pierwszy krok brzmi: przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów. I że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
Mhm. Że tutaj trzeba też dopowiedzieć trochę, bo ten podtytuł, który nadałeś temu wejściu, Wreszcie na dnie, jest też specyficznie skonstruowany. Tu bym chciał zwrócić uwagę na to słowo wreszcie. Tak jakbyśmy pragnęli tego. Wreszcie na dnie. Któż z nas chce być na dnie tak naprawdę? Któż z nas chce się topić? Wszyscy chcemy pływać na powierzchni, prawda? Wszyscy chcemy być tymi, którzy się utrzymują na powierzchni. Tymi, którzy są, no tak, że tak powiem, jak korki, tak?
Mm-hmm.
Tymi, którzy mają podpórki, koła ratunkowe, łódki, rękawki, nie wiadomo co, czy są zabezpieczeni przed tym, żeby nie utonąć. My chcemy być tymi.
Dopóty mamy siły.
Dopóki mamy siły, dopóki się nie okaże, że rękawek niestety był kupiony za zbyt małe pieniążki albo za zbyt duże pieniążki i już się skończył, prawda, i uszło z niego powietrze.
A poza tym lata lecą i już po prostu nie
tak,
pasuje.
Tak, dopóty się okaże, że łódka się rozeschła, prawda, i zaczyna tonąć, dopóki się nie okaże, że akurat dopłynęliśmy do wiru, który nas wciąga w dół i tak dalej, i tak dalej. I wtedy co się dzieje? To jest taka sytuacja właśnie trudu jakiegoś tak życiowego. Wtedy co? Gwałtownie chce się utrzymać na powierzchni.
Mhm.
Hazardzista, który poniósł pierwsze konsekwencje finansowe, gwałtownie chce je odkuć, tak? Chce pożyczyć gdzieś na siłę, na szybko pieniądze. Tak?
Kredyt wziąć.
Wziąć kredyt, żeby uchronić się przed wirem, tak? Kupić sobie nowe koło ratunkowe. Ono znowu przez jakiś czas będzie działać. Aż wreszcie będzie ten szczęśliwy, w cudzysłowie, dla tego człowieka, ale dla mnie, z mojego punktu widzenia, moment, w którym już nie da się ratować.
Zasypać pieniędzmi tej dziury, którą
i
się zrobiło.
Wir zaczyna mnie zasysać.
I umieram.
I to jest ten moment, w którym osoba, która szuka ratunku, jej się wydaje, że jest po prostu, już nie żyje, za chwilę straci życie. Czasami ma myśli samobójcze, czasami jest już w sytuacji, w której wydaje się, że życie się skończyło. I to jest dobry moment. I to jest właśnie ten moment.
Pod warunkiem, że nie zrobi tego kroku.
I to jest właśnie, no oczywiście, no, nie, mówię o samych myślach, nie mówię o... chociaż próby niestety też się zdarzają, ale to jest ten moment, w którym ja doświadczam tego, że jestem rzeczywiście na dnie. I teraz jest tak, że zwyczajowo się mówi na dnie po to, aby się od niego odbić. No bo taka jest nasza ludzka chęć, tak? Przecież cały czas, zawsze miałem to i wszyscy mi mówili, tak? Bądź na powierzchni. Tak? Nie daj się odepchnąć, nie daj się skopać, nie daj się zdłamsić.
Tak, czyli odbić się po to, żeby znowu hałsnąć tego powietrza i znowu trzepotać tymi przeciekającymi rękawkami.
Tak jest, szukamy tego dna i czasami się wydaje, że ono jest, odbijamy się, bo ono było niezbyt głęboko, tak? Znowu się wydłużamy, znowu się utrzymujemy. To jest ten pierwszy...
Szamotanina.
To jest ten pierwszy moment, kiedy zwróciłem się o pomoc, ale ta pomoc okazała się być mi tak naprawdę na krótką chwilę potrzebna, bo się jeszcze odbiłem. Następny przypadek, drugi, trzeci, kolejny. Wreszcie to dno jest coraz głębsze. I zachodzi ten moment, który jest takim momentem śmierci, kiedy ja już nie mogę wytrzymać bez zaciągnięcia powietrza i zaciągam wodę, prawda? Tak jak jest w przypadku topienia się. Ja miałem takie doświadczenie, więc mogę śmiało o nim mówić przez własne przeżycia. Nie utopiłem się, co prawda, ale ten moment, kiedy już było brak powietrza i byłem gotów już zaciągnąć wodę, bardzo dobrze pamiętam. Wtedy wyciągnięto mnie. I to jest doświadczenie, które jakby zaprzecza temu, co dalej powiem. Bo program 12 kroków mówi, nie wynurzaj się. Wreszcie jesteś na dnie. Zostań tam.
By
doświadczyć pomocy. By doświadczyć tego, że gdy zostaniesz na dnie, przestaniesz się wynurzać, będziesz żył inaczej.
O tym, że nie umrę, nie, lecz będę żył, będziemy mówić za chwileczkę.
Krok pierwszy. Wreszcie na dnie.
12 kroków do Boga, 12 kroków do samego siebie i... Przed chwileczką Jacek powiedział, że jak dosięgnąłem dna, to mam na nim zostać. Nie bacząc na to, że do płuc nalewa się woda, a znikąd pomocy nie widać. Zostać by co? Małże? Muszle zbierać? Usiąść i płakać?
Choćby tam widział umierać. Sam piasek w chwili, gdy tam się dostanę, czy muł, czy jakąkolwiek inną, obraz tego dna bym miał, to nie jest to istotne. Istotne jest to, żebym ja w tym momencie chciał pozostać, żebym przestał się już szamotać, szarpać, przestał chcieć ciągle jakby odepchnąć prawdę o sobie.
Sztucznie zmienić świat wokoło, zamiast zobaczyć siebie.
Trochę tak jak z symbolem chrześcijaństwa, z rybą. Są takie ryby, które wyskakują na brzeg i chwilę na nim mogą być. Ale gdy zostaną za długo, bo woda odejdzie, to co? Trzepoczą i w końcu umierają, bo nie jest to środowisko, które jest dla nich właściwe. Trochę jest tak z nami, że ten świat na zewnątrz, ten świat powyżej powierzchni tej naszej wody, jest światem tak naprawdę dla nas nieprzyjaznym. Palące słońce mediów, rekiny grasujące, prawda, jakieś wielkie...
Pokusy reklam, wszystkie, wszelkiego rodzaju.
Gubimy się w tym świecie, ten świat nas przytłacza tak na mami.
Obiecuje złote góry.
Tak, a jednocześnie zabija. Zabija w sposób, który...
Zabiera duszę.
Tak, zabija. Pozwala ciału być w rozkoszy, ale nie ma człowieka.
Chcesz powiedzieć, że na dnie nie dociera do mnie ten cały atak świata? Że to jest moment, w którym, pierwszy moment, w którym słyszę prawdziwy swój głos? I może jeszcze kogoś?
To jest moment na pewno, w którym w tak odmiennym dla mnie wydaje się środowisku mogę wreszcie doświadczyć tego, że moja bezsilność wobec otaczającego mnie świata mnie nie zabija. Bo kiedy doświadczę tej bezsilności, zgodzę się na nią i pozostanę na tym dnie, okazuje się, że ten haust wody, która ma mnie zadusić, jest odżywczy. że tak naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, czy to woda staje się dla mnie powietrzem, czy Pan Bóg przemienia moje płuca w skrzela, w każdym bądź razie ja żyję dalej. Jestem świadom tego, że tam, w miejscu, w którym jestem, w którym dotknąłem tej swojej bezsilności, pogodziłem się z nią, zobaczyłem, że tak jest, że jestem bezsilny, że jestem zdany na pomoc, to drugi krok będzie mówił o tym, że jest ktoś, kto może mi pomóc. Ale w pierwszym doświadczam bezsilności, a więc konieczności szukania tej pomocy, tak? Konieczności szukania kogoś, kto mi jej udzieli. To doświadczenie pozostania na dnie jest doświadczeniem jakby też permanentnym całego programu, ponieważ nie po to robimy kolejne kroki, żeby znaleźć schody do wyjścia z tego dna. Zostawmy już tą wodę, może już się za bardzo zapętliłem, ale niech to będzie dół, tak? Niech to będzie dół, o którym psalmista śpiewa, tak?
Z błotnistego grzęzawiska wyprowadzi?
No, na przykład. Z grzęzawiska tak, ale niejako mentalnie w nim zostajemy. Niejako mentalnie godzimy się z tym, że sami nie damy rady. Że jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy bezradni.
Dlatego, że Pan Bóg jest skłonny zesłać nawet ileś tam plag na tych, którzy zniewalali, czyli ograniczyć dostęp tych wszystkich otumaniaczy do mnie, jeśli tylko zawyję o pomoc. Oczywiście będzie to się działo przez moje wybory. To nie tak, że w jakiś sposób cudowny, chociaż też może się tak zdarzyć, znajdę się w sanatorium, gdzie pokus nie będzie, tylko nagle okazuje się, że istnieje inne życie poza kieliszkiem. Istnieje kawałek innego życia poza moją pracą. Jest jeszcze odrobinę obszaru poza miejscem, gdzie zdobywam, przegrywam pieniądze.
Właśnie. Jest też tak, że ja nie jestem bezradny mimo swojej bezsilności. Co to znaczy? To znaczy, że choć nie mogę nie zmienić nic naokoło mnie, choć nie mogę zmienić wiele w sobie, jeśli tam jest coś ze zniewolenia, to ja mogę pójść, poprosić o pomoc. Ja mogę poszukać miejsca, ludzi, sytuacji, które mogą mi pomóc. Ja mogę wołać do Pana Boga wielkim głosem.
Będziemy próbować tego wielkiego również głosu użyć, by znaleźć się w drugim kroku. Ruszamy na taką podróż niezwykłą i bardzo się cieszę, że Państwo nas słuchają, że możemy kierować do Państwa zaproszenie, bo nie jest to taka sobie wycieczka, jest to naprawdę pielgrzymka. Trzeba jedno wiedzieć. Kapitulacja i uznanie własnej bezsilności wymaga emocjonalnej energii i całkowitej otwartości. Zatem ten moment bycia na dnie nie może nas zasklepić jak skorupiaka, tylko...
No właśnie, otworzyć się, pozwolić zadziałać Panu Bogu, otworzyć na oścież usta dla tej wody, duszę do obecności Pana Boga. Bo pamiętajmy o tym, że klucz i klamka od drzwi do naszego wnętrza, do naszej duchowości jest po naszej stronie. I kiedy poczujemy, że jesteśmy w ciemnicy, walenie i krzyk otwórzcie nic nie da, bo to ja muszę otworzyć.
O tym, że klamka po naszej stronie, a z drugiej strony czeka Wybawiciel, będziemy rozmawiać już w kroku drugim.